Michał z Krakowa. Dziękuję, Michał, że przyjąłeś od nas to zaproszenie. Oddaję Ci głos do studia i wspieram duchowo. Zapraszam.
Dziękuję bardzo, Małgorzata. Mam na imię Michał, jestem alkoholikiem. Dalej jestem alkoholikiem. Dziękuję bardzo za służby, za to, że ten meeting się odbywa, bo to niezwykle ważne. Jak ja w ogóle tutaj trafiłem i dlaczego potrzebuję dalej meetingów, może opowiem troszeczkę o tym, jak wyglądało wcześniej to moje życie. Jak gdzieś zacząłem, odkryłem ten alkohol w wieku 16, 17 lat, czyli generalnie znam osoby, które zaczęły wcześniej. Natomiast pamiętam to pierwsze moje uwalanie się alkoholem i wydawało mi się to, że po prostu muszę się nauczyć pić w jakiś sposób, ale to już było nienormalne, bo pamiętam, poszliśmy z grupą osób, ja zawsze gdzieś tam obracałem się w gronie osób starszych. No i wiadomo, oni już pili. Natomiast ja wkroczyłem w ten świat tego cudownego rozwiązania i upaliłem się straszliwie, zrobiłem jakąś oborę i generalnie obudziłem się w mieszkaniu mojego znajomego, mojego kumpla, i oni później mnie odprowadzili do domu, no bo po prostu moja mama była w szale. Takim, że nie wróciłem na noc i nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Ale od tego momentu się zaczęło właśnie ta przygoda z alkoholem. I oczywiście, wiecie, to jest coś niesamowitego, jak substancja, jedna z wielu, których używałem, ale generalnie przy niej zostałem i dlatego dzisiaj mówię, że jestem alkoholikiem. Jak dawała mi na początku tą wolność, tą jakąś taką, jakiś taki luz, jak substancja, o której myślałem, że daje mi właśnie tą wolność, jak bardzo mnie zamknęła w klatce samego siebie. To jest niesamowite, nie? Co się ze mną stało. Później były różne w ogóle epizody takie, ale ja bardzo szybko właśnie wszedłem w ten taki świat alkoholowy, nie? To znaczy zacząłem przebywać z ludźmi, którzy codziennie pili, i dla mnie się to wydawało normalnym takim stanem, nie? Pracowałem też na początku w takim dużym klubie w Krakowie. Tam zacząłem swoją jakby taką pracę związaną z grafiką. No i to w ogóle to było fantastyczne, bo mogłem pracować. Tak jak mi się wydawało, to wyglądała praca, nie? Natomiast wiem dzisiaj, że tak nie wygląda praca. Bo ja byłem podlany ciągle, chodziłem jeszcze troszeczkę do szkoły, więc to po prostu było jakiś taki miszmasz, no nie? Natomiast też o tym powiem, bo to też ważny dla mnie etap. Bardzo szybko też odkryłem inną substancję, która była bardzo długo ze mną, czyli była to amfetamina, która pomagała mi po prostu pić więcej i jako tako funkcjonować. Powiedzmy, na następny dzień pozwalała mi pracować więcej. I to było tak, że jak było za dużo alkoholu, no to wtedy jakby dowalałem sobie tą drugą substancją. Podnosiło mnie to na nogi, mogłem pić dalej i tak w kółko, no nie? Mniej więcej w ten sposób żyłem przez około 20 lat, no nie, bo ta substancja druga, czyli amfetamina, była ze mną przez około 20 lat. To, że Ja się w jakikolwiek dzisiaj sposób wysławiam. Nie mam zżartego mózgu od tej substancji i od innych substancji, które spożywałem. To jest cud. Ale też, no właśnie, działo się coś takiego, szczególnie też z alkoholem, że jak zacząłem, to też nie wiedziałem, kiedy skończę. Nie? I to jest ta alergia, którą mam na alkohol. Ale to samo działo się z różnymi substancjami, które ja spożywałem. No nie? Ja po prostu musiałem zawsze więcej niż inni. No nie? I to było coś takiego, że co mnie różniło też od innych ludzi. Zawsze musiałem gdzieś po prostu szukać tego alkoholu, żeby było coraz więcej i coraz więcej. To moje życie też w bardzo dużym stopniu wyglądało w taki sposób. Ja zawsze siebie nazywam takim niedojrzałym gościem w takich krótkich majtusiach, no nie? Który po prostu musiał mieć wszystko albo nic. I tak też wyglądało moje podejście do świata, bo ja albo musiałem mieć to, co chciałem, a jak nie miałem tego, co chciałem, to byłem bardzo po prostu niespokojny i rozdrażniony i tak dalej. Nie? Było, bardzo dużo oczekiwań sobie budowałem wobec ludzi, wobec świata. I kiedy to wszystko się nie spełniało, to po prostu no było to bardzo duże rozczarowanie i to poczucie takiej krzywdy, że świat mnie po prostu nie traktuje tak, jak należy. Dlatego no teraz patrzę jak na to troszeczkę z takiej perspektywy, to po prostu to jest coś niesamowitego, jak bardzo niedojrzałym człowiekiem stałem się i wszedłem w ten taki świat właśnie dorosły. I często się mówi na meetingach o tym, że alkoholik się zatrzymuje w tym momencie swojego rozwoju takiego emocjonalnego i też przy niektórych osobach oczywiście duchowego, kiedy zaczyna się to chlanie. I tak rzeczywiście było u mnie. Nie? Ja się po prostu zatrzymałem w tym rozwoju i takim emocjonalnym no i tak w tym tkwiłem, no nie? Po prostu jako dorosły gość w wieku 40 lat wylądowałem tutaj na meetingu, nie? Też jeszcze w ogóle było takich. Oczywiście wchodziłem w jakieś po prostu nierealne sytuacje typu związki z kobietami. To było na zasadzie takiej sinusoidy, gdzie najpierw ja kończyłem związek i ten ktoś pewnie czuł się nie za fajnie potraktowany, bo ja zawsze w taki sposób traktowałem ludzi, nie? To znaczy, jak mi się już nudzili, jak już dostałem to, co chciałem, no to po prostu później traktowałem tych ludzi jak po prostu zabawki, no nie? I to w taki sposób się odbywało później. Jak ktoś ze mną kończył związek, no to ja się czułem wielce pogrzywdzony i nie widziałem w ogóle jakiejkolwiek winy w tym, co ja odwalam. I to było na zasadzie takiej sinusoidy, nie? Zawsze było to samo. Albo wielkie cierpienie, albo z mojej strony, albo kopnięcie kogoś w tyłek jak niepotrzebnej zabawki. W ten sposób też przez długi okres czasu traktowałem moich bliskich, no nie? To znaczy mojego brata, moją mamę, która pamiętam, wiele razy jej powiedziałem, że ja się na ten świat nie pchałem, nie? Czyli coś bardzo, bardzo bolesnego dla rodzica. Dużo razy były takie momenty w moim życiu, że w ogóle się nie odzywałem też do mojej mamy. Ona nie wiedziała w ogóle, czy ja żyję. Znaczy, nie były to bardzo długie momenty, ale były takie, no po prostu sprawiałem takie, właśnie wyrządzałem w ten sposób takie cierpienie, nie? Ja też właśnie tak też traktowałem ludzi, nie? To znaczy, jak był jakiś problem, to ja chowałem głowę w piasek, jak takie jedno zwierzątko. W ten sposób się zachowywałem, no nie? To znaczy, uważałem, że jeśli ja zniknę, to nie będzie problemu, no nie? To nie ma problemu. To znaczy, znikam, kurwa, chowam się i nie ma mnie, no nie? I nie ma problemu. I w taki sposób też właśnie bardzo często traktowałem ludzi, nie? To znaczy, nie odbieranie telefonów, po prostu ucinanie w ogóle kompletnie jakiegokolwiek kontaktu ze mną. I najlepsze jest to, że wiecie, ja myślałem w tym momencie, że to jest lepsze dla tych ludzi, nie? Po prostu to moje takie chore myślenie, że ja tym ludziom mniej wyrządzam krzywdy, niż jakbym był w ich życiu, nie? Takie bardzo samolubne podejście do tego, ale z takim odwróconym też, z jakimś twistem myślowym. I to dzisiaj, jak się patrzę też na to, to jest po prostu maksymalnie chore, co ja robiłem, nie? Chcę też powiedzieć o tych, bo w książce jest też napisane, nie, że te problemy zdrowotne i tak dalej, też tego alkoholika nie cofną przed tym, żeby on się napił. U mnie też tak było, że w związku z tym, że przez długi ten okres ja po prostu bardzo potrafiłem nie jeść, no, w związku z tym, że używałem amfetaminy, chlałem. Także ten mój organizm był rozwalony całkowicie. Pamiętam, miałem jakieś krwotoki z nosa, których nie mogli w ogóle zatrzymać. Miałem jakieś pompki do nosa wkładane, żeby te krwotoki zatrzymać. Dzisiaj dla mnie to jest. Dzisiaj mogę się z tego śmiać, no nie? I dzisiaj mogę mieć takie podejście. Wiem, że dla kogoś może to być dziwne, że mam takie podejście, natomiast to już był on, nie? I dzisiaj po prostu patrzy się z perspektywy tego, jak głupi byłem i jak bardzo nierozsądny i kompletnie niepodchodzący do życia poważnie. Ja też miałem takie poczucie do pewnego momentu, że jestem jakiś niezatapialny, niezabijalny i kuloodporny. I po takich akcjach, gdzie nie mogli mi zatrzymać tych krwotoków, kiedy w końcu zatrzymali w szpitalu, ja po dwóch dniach, czy nawet po jednym, znowu wróciłem do tego samego, co było, czyli do chlania i tak dalej. Pamiętam, że mi przypalili tu gdzieś jakąś część w nosie, żeby mi się ta krew nie lała. No, ale później wróciłem do tego samego, nie? Później kolejny przypadek był taki, że w wieku 30 lat poleciałem do mojego brata do Anglii. Tam też chciałem sobie zrobić taką kurację geograficzną. No, natomiast oczywiście byłem tam ja. I po tygodniu pękły mi wrzody i rozlało się to. Ledwo mi tam tyłek odratowali. Jak wyszedłem ze szpitala, pamiętam, to pierwsze, co mi chodziło po głowie, no to żeby jak najszybciej się po prostu napić, nie? Zrobiłem tam później straszną też oborę mojemu bratu, który w tym wszystkim był sam, po prostu pomagał mi, bo moja mama nie wiedziała o tym, co się tam wydarzyło. Natomiast no, kupa jakichś takich rzeczy, które nie powstrzymały mnie przed tym, żeby przestać pić, nie? Był jeszcze pobyt w psychiatryku, gdzie ja oczywiście nie przyznałem się do tego, że jestem alkoholikiem, tylko byłem bardzo w ciężkiej depresji, ponieważ dziewczyna mnie rzuciła, ale nikomu się nie przyznałem na tej terapii. To była taka terapia dzienna, że ja po prostu po terapii oczywiście walę WD i dalej biorę narkotyki, no nie? A tam zgrywałem to po prostu takiego pokrzywdzonego misia, który strasznie cierpi i świat jest nie taki, jak on powinien być. Ja sporo rzeczy zobaczyłem wtedy na tej terapii, to była terapia grupowa, ale zobaczyłem, że inni też cierpią. Nie? To tylko tyle zobaczyłem. Natomiast to jakby dalej mnie nie powstrzymało przed tym. No i przyszedł taki moment, pamiętam, to była niedziela, 30 styczeń 2021. I pamiętam, Rano chlałem i po południu się obudziłem. I wtedy przyszło do mnie coś takiego, że co ja zrobiłem ze swoim życiem, no nie? To był jakiś taki impuls, że jak to moje życie do tej pory wygląda, że ja nic nie osiągnąłem, nie mam żadnej rodziny, nie mam przyjaciół. Pozbyłem się tych, którzy rzeczywiście byli moimi przyjaciółmi. Gdzieś odcinałem się, bo na samym końcu zostałem tylko ja, nigdzie później nie wychodziłem na żadne imprezy, nie balowałem, bo po prostu to wszystko nie było mi potrzebne, nie? Bo ja nie potrzebowałem ludzi do tego, żeby chlać, no nie? Mnie był potrzebny alkohol i to, żebym po prostu był w samotności, nie? Się zamknąłem całkowicie sam ze sobą. Z tymi swoimi myślami, z tym swoim szaleństwem w głowie, to było tyle. Oczywiście pandemia dowaliła mi do pieca, znaczy w sensie takim nie dowaliła mi do pieca, ale ten alkoholizm się jeszcze bardziej rozwinął. Potrafiłem zamawiać rano wódkę, po południu wódkę i wieczorem, nie? I po takim okresie po prostu ja wtedy właśnie w tą niedzielę się obudziłem i zobaczyłem, co doszło do mnie, dotarło do mnie, co ja ze swoim życiem zrobiłem, nie? Jak to życie wygląda, że tak naprawdę to życie to w tym moim życiu nie było jakiejś radości w tym wszystkim, co ja wykonywałem, z czego wcześniej wykonywałem, bo ja bardzo dużo wcześniej, jak zaczynałem swoją pracę, bardzo dużo radości z tego czerpałem, no nie? Na samym końcu nie zostało mi nic, no nie? Był tylko lęk, jakieś wkurzenie na ludzi, z którymi pracuję, na rzeczy, które się dzieją naokoło mnie. Zostało tylko takie zgorzknienie, po prostu nie wiem. Tak, dzisiaj patrząc się na to też z tej perspektywy, to po prostu czułem się jak taki stary dziad zgorzkniały, który po prostu, głowa, już nic mu nie zostało, tylko po prostu siedzi w tym domu. Też bardzo dużo, znaczy też angażowałem się emocjonalnie w jakieś polityczne sprawy. W ogóle ja pierdzielę, co to w ogóle było, nie? I takie niezadowolenie z życia. I oczywiście to, że ja musiałem cały czas po prostu chlać, nie? Jak też wychodziłem do pracy, no to jakby rano, jak się budziłem, no to właśnie z takim poczuciem, że co ja znowu z sobą zrobiłem, no nie? Jakoś tam się zwlokłem do tej roboty, no to powiedzmy od 10 do 12 to w ogóle nie było ze mną co gadać. Dopiero o 12, jak szedłem na stację benzynową i kupowałem sobie jakieś dwie dwusetki, no to wtedy dopiero wracałem z jakimś takim nastawieniem w miarę normalnym właśnie do tych ludzi, nie? Którzy wokół mnie byli. No i jeszcze to, że ja myślałem, że po prostu no, faktycznie piję jak dżentelmen, no nie? No, faktycznie dżentelmen chleje w kiblu na stacji benzynowej, no to jest po prostu full dżentelmen. No i właśnie w tą niedzielę doszło do mnie, co ja z tym swoim życiem zrobiłem, nie? I bardzo chciałem się dostać na jakąś terapię, natomiast no, to był część, o, była jeszcze pandemia, no i oczywiście nikt by mnie na tą terapię nie przyjął, natomiast wykręciłem jakiś numer, bo jeszcze byłem stawiony, i wykręciłem numer na właśnie infolinia. Mój numer został przekazany do jakiegoś człowieka, który zadzwonił do mnie po pół godziny i rozmawiał ze mną, i to jest właśnie to, no nie? Co ja wtedy usłyszałem od niego, dało mi niesamowitą nadzieję, że ja mogę przestać pić. No nie? Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że ta choroba to nie polega tylko na tym, że ja przestanę pić, no nie? Bo próbowałem parę razy, ale no, to co się działo, nie? Czyli bez kija nie podchodzi. Ja usłyszałem od tego człowieka doświadczenie jego i ono było bardzo. Ja mówię, dzisiaj uważam, że na mojej drodze zostali postawieni dokładnie tacy ludzie. Wszystko stało się tak, jak powinno się stać, bo ja wysłuchałem tego człowieka i zrobiłem to, co on mi zasugerował, czyli zasugerował mi, żebym przyszedł na meeting. No nie? Wtedy, nie, pamiętam, przyszedłem na meeting online. To był męski meeting, który odbywa się jeszcze. Jest w niedzielę o 20. Sami faceci tam byli. No i właśnie, bo ja miałem jakieś takie, ja słyszałem trochę, ale ja kompletnie nie wiedziałem, co tu się będzie działo, no nie, co mnie czeka. Nie wiedziałem w ogóle, co ja tu będę robił. I zobaczyłem tam tych ludzi, którzy byli względnie szczęśliwi, bo ja to też zawsze o tym mówię, że miałem gdzieś tam takie wyobrażenie, że ten meeting, a tu będą takie, to będzie taki meeting takich facetów podstarzałych, którym już po prostu nic nie zostało, tylko będą siedzieć tam razem, będą gadać i będą po prostu użalać się nad tym, że i bardzo na pewno cierpią z tego powodu, że nie mogą pić, bo no właśnie to wyobrażenie takie, że ja kompletnie sobie nie wyobrażałem tego mojego życia bez picia, nie? No już tak samo, bo to już nie było, to już nie było to, no nie? I no ja na tym meetingu zobaczyłem właśnie tych ludzi, którzy byli względnie, wtedy dla mnie to było szokujące, że oni mówili o swoich jakichś problemach, przeżyciach i tak dalej, ale mówili o tym z takim też podejściem zupełnie, którego ja wtedy się nie spodziewałem, no nie? Czyli też z taką otwartością. Ja zostawiłem wtedy swój numer, chciałem się odezwać na tym meetingu, ale powiedziałem, że jeszcze dzisiaj piłem, więc oni powiedzieli, żebym został po meetingu. Zostałem po meetingu, zostawiłem swój numer telefonu i następny dzień zaczęły dzwonić do mnie różne numery telefonu, a ja w związku z tym, że miałem to takie. Ja nigdy nie odbierałem nieznajomych numerów, no bo nigdy nie wiadomo, prawda? Zawsze się bałem czegoś, że ktoś może coś ode mnie chcieć, że coś naodwalałem, nie wiem, cokolwiek się stało, tak? Więc ja nigdy nie odbierałem tych numerów telefonu, których nie znałem. Natomiast zacząłem w ten dzień odbierać i to byli właśnie alkoholicy, nie? Którzy dzwonili do mnie, pytali się, jaki jest ten mój pierwszy dzień, jak się trzymam, czy się nie napiłem i tak dalej. To było dla mnie coś niesamowitego. Dzisiaj wiem, że to jest właśnie ta jedność, ta miłość, którą możemy dostać od drugiego alkoholika, nie? To było niesamowite dla mnie i pamiętam, bo wtedy poszedłem do pracy i wracałem z tej pracy i bardzo, bardzo chciałem się napić. Natomiast bardzo szybko pojechałem do domu i po prostu wszedłem sobie na następne meetingi, nie? I tak się działo przez kolejne dni. Ja bardzo szybko zacząłem wchodzić sobie na te meetingi. Bo ktoś może powiedzieć, że miałem świetny komfort, bo mieszkałem sam, czyli tak naprawdę mogłem robić co chciałem, no nie? Mogłem pić. Tylko że wybierałem te meetingi, bo po tych meetingach nie chciało mi się chlać, nie? I też czułem, to jest niesamowite, bo ja u mnie bardzo szybko to zażarło, no nie? Te meetingi, one mnie bardzo mnie zniechęciły. Jedna rzecz oczywiście mnie zniechęcała, czyli słowo Bóg. I bardzo mnie to drażniło, ponieważ ja byłem, moje podejście do ludzi wierzących, no to było typowo po prostu prześmiewcze. Ja widziałem tylko słabość u tych ludzi, którzy wierzą w Boga jakiegokolwiek. I to mnie drażniło. Dzisiaj wiem, czemu mnie drażniło, mi po prostu tego brakowało. Nie, ja byłem prowadzony do kościoła, później bardzo szybko się buntowałem przeciwko temu kościołowi i przeciwko Bogu, nie? Bo uważałem właśnie, że całe zło, które się dzieje na świecie, czy tak jak wtedy postrzegałem, no to jest wina jakiegoś tam Boga, nie? I I takie było moje podejście. Bardzo się śmiałem, tak prześmiewczo podchodziłem do tego, jak moja mama jest na przykład religijna. Ale ja patrzyłem przez pryzmat tylko właśnie tego, jak źli są księża i tak dalej. Później na mojej drodze trzeźwości poznałem tutaj we wspólnocie siostrę zakonną i księdza. To kompletnie odwróciło moje te uprzedzenia, nie, które miałem wcześniej. To też niesamowite, co się wydarzyło. Szybko chwyciłem się za ten program, chociaż nie wiedziałem, tak jak mówię, co mnie to w ogóle czeka. Nie, to jest jakieś takie. I wydaje mi się, że dzisiaj z perspektywy czasu też to było dla mnie dobre, nie? Czyli w każdym etapie tego mojego trzeźwienia dostawałem dokładnie takie rzeczy, jakie potrzebowałem dla mnie, nie? I tylko właśnie, tylko tu jest takie pytanie, czy ja chcę robić znowu cały czas po swojemu, czy chcę skorzystać z tego, co daje ta wspólnota, nie? I pewnie nie robiłem wszystkiego w 100%, tak? Natomiast na ten moment, w którym to robiłem, starałem się robić to wszystko, nie? W 100%, co mi sugerowali inni alkoholicy. No i usłyszałem o tym programie, o jakimś sponsorze, o jakichś 12 krokach. I poprosiłem jednego człowieka, żeby mnie przeprowadził przez te kroki. Bardzo mi się podobało jego podejście, bo to. No właśnie, ja też myślałem, że jak przestanę pić, to ja stracę radość życia, tak? A w tym człowieku, który miał mi przekazać program, słyszałem, że trochę przeklina, żartuje i tak dalej. Po prostu coś, co kompletnie odwróciło mi to postrzeganie człowieka, który nie pije, tak? Czyli że ja muszę być smutnym, po prostu przygnębionym gościem, któremu już nic w życiu nie zostało, nie? A ten człowiek właśnie dzielił się swoim doświadczeniem i mówił to w taki sposób, że ja od razu jakby chwyciłem z nim kontakt, no nie? To było też takie niesamowite. Dostałem od niego zestaw sugestii, który po prostu zacząłem robić, no nie? I Łeb mi mówił kompletnie co innego, nie? Że to jest w ogóle głupie to, co ja mam robić. Natomiast, no właśnie, to też myślę, że to jest ta gotowość, no nie? Czyli gotowość do zrobienia czegoś, co Łeb mi podpowiada, że ja tego nie powinienem robić, nie? Czyli po prostu zacząłem to robić. Modlitwa. Pamiętam, że czułem się jak debil, po prostu klęcząc na kolanach i modląc się do czegoś, w co kompletnie nie wierzyłem, nie? Natomiast po prostu to robiłem, no nie? Przez pierwsze 3 dni pamiętam, że nie uklęknąłem i nie modliłem się. Natomiast po 3 dniach no, sponsor mi powiedział: nie, słuchaj, no, rób co chcesz, ja ci daję sugestie, natomiast wiesz co, no, jak zaczniesz to robić, po prostu u mnie to działa, nie? Po prostu zrób, spróbuj, no nie? Nikt cię za to nie zabije, nic się nie stanie, po prostu zrób to, nie? I zacząłem to robić i wiecie, dzisiaj jest to początek po prostu każdego mojego dnia, no nie? Czyli to poproszenie, żeby Bóg pokierował moim myśleniem, bo od tego zaczynam ten dzień, a później modlitwa krótsza lub dłuższa. Natomiast no, ja muszę pamiętać o tym, że jestem alkoholikiem i po prostu potrzebuję tej siły wyższej. Więc tak to się zaczęło też. Oczywiście ten pierwszy krok. Ja wiedziałem, że jestem alkoholikiem, ale nie wiedziałem, na czym to wszystko polega. Nie? Więc to ten pierwszy krok, kiedy czytaliśmy też z sponsorem i on też bardzo super po prostu podzielił się tym swoim doświadczeniem, wytłumaczył mi też, na czym to polega ta alergia i tak dalej. To obsesja picia. Nie? To było coś niesamowitego. Nie? Natomiast to nie jest to, że my to przeczytamy, tylko ja to muszę po prostu przyznać przed samym sobą, no nie? Bo to, że ja to wiedziałem, To okej, okay, no nie, natomiast nie potrafiłem tego przyznać przed samym sobą, że ja rzeczywiście jestem tym alkoholikiem, nie? Bo ja mogłem powiedzieć komuś, że jestem alkoholikiem, ale samemu sobie, pamiętam jak sobie wyjechałem na tygodniowe wakacje pod namiot, te tygodniowe wakacje były po to, żebym ja po prostu był sam z flaszkami. Jak przyjechałem tam, przyjechałem do domu, moja dziewczyna się opiekowała moim kotem. Zobaczyłem flaszki w przedpokoju, w workach i karteczkę na lodówce. W przedpokoju znajduje się miłość twojego życia, nie? Jak pamiętam, ja byłem bardzo, bardzo urażony tym wszystkim, no nie? Bo to była prawda, nie? Bo to była prawda. Tylko ja nie umiałem po prostu tego przyznać jeszcze wtedy przed samym sobą. Natomiast tutaj, jak przyszedłem, już chyba byłem gotowy na to, żeby przyznać się przed samym sobą, że jestem tym alkoholikiem. Kolejne kroki to jest coś też niesamowitego, bo ja cały czas myślałem, że jestem takim otwartym gościem, no nie, na różne poglądy i tak dalej. Po prostu. To pięknie mi pokazało, że jestem zamknięty jak przysłowiowa barania dupa na wszystko, no nie? Jestem zamknięty na wszystko, nie? Na opinie innych, na innych ludzi, na inne poglądy i tak dalej, no nie? Jak bardzo jestem zamknięty na Boga, nie? Na jakąś siłę wyższą wtedy. I dopiero zobaczyłem to, że po prostu jestem zamknięty w klatce samego siebie, nie? Sam siebie zamykam w klatce, nie? I ten krok bardzo mi też pomógł do tego, żeby sobie zobaczyć to, bo ten krok jest o niczym innym, no nie? To jest po prostu krok o moich przekonaniach, no nie? Ja muszę odsunąć na bok te swoje przekonania, to, co mam we łbie, bo to doprowadziło mnie do tego, że po prostu dzisiaj przychodzę na meeting, nie? Że przyszedłem na meeting anonimowych alkoholików. I od tego zaczęła się ta przygoda, nie? Tego trzeźwienia, bo dzisiaj też to jest też niesamowite, jak bardzo codziennie mogę coś odkrywać nowego, tak? Codziennie mogę odkrywać jakieś nowe rzeczy, które są we mnie, bo też jak przyszedłem, trochę będę skakał po tych krokach, ale ja też myślałem na początku i dopiero przy 10. kroku to przyszło takie poczucie, że ja ten program, ja go nigdy nie skończę. To znaczy ja przejdę program ze sponsorem, czytanie tego programu, natomiast to jest dopiero początek tej drogi trzeźwości, tego wzrastania duchowego, nie? Bo no, do tego 10. kroku miałem takie poczucie, że ja ten program skończę i fajnie, nie? Natomiast po 10. kroku, pamiętam, przyszło też takie uderzenie tego, że ten program jest programem po prostu na całe życie, dzień po dniu, no nie? I parę razy miałem takie też poczucie tego, że ja już będę takim fajnym gościem i będzie idealnie, no nie? Natomiast też jakiś czas temu przyszło do mnie i zaakceptowałem to w pełni, że ja będę popełniał błędy. Tych błędów będę popełniał pewnie sporo, że nie będę idealny. Natomiast mam dążyć, wiecie, bo to się czyta, tak? Czytam to w książce, że ja będę popełniał błędy i tak dalej. Tylko zanim to do mnie dotrze i ja to zaakceptuję, to też jest bardzo ważna rzecz, no nie? Bo często może pojawić się coś takiego, że ja sobie będę dowalał znowu, no nie? Będę sobie dowalał tym, że ja nie będę, że jestem idealny, że nie będę idealny, nie? I to jest też takie złudne to poczucie, że ja znowu gram rolę Boga, no nie? To znaczy oceniam samego siebie, że Chciałbym być idealny, ale nigdy nie będę. Nie? Ten program nie służy do tego, żebym ja był idealny, tylko żebym wzrastał duchowo. Bardzo ważny dla mnie ten czwarty, piąty krok, bo oczywiście ja wiedziałem, że jestem. Ja oceniałem siebie, że jestem złym człowiekiem, natomiast nie wiedziałem kompletnie, co jest istotą tego mojego błędu, no nie? To znaczy nie wiedziałem, że problemem jestem ja sam i to moje wielkie ego i te moje wypaczone takie instynkty, które wszędzie się objawiały, nie? I ja pewnych rzeczy też nie zobaczyłem w tym czwartym kroku, ale sponsor przy piątym kroku bardzo fajnie mi to pokazał, nie? Bo ja miałem też urazy do mojej mamy, oczywiście do mojego ojca, jak on się mógł tak zachować, zostawił nas i tak dalej, do mojej mamy, jak ona wychowywała nas i tak dalej. Natomiast zobaczyłem bardzo fajnie, kim ja się stałem. Ja się dokładnie stałem takim samym człowiekiem jak mój ojciec. Zacząłem popełniać te same błędy, tylko nie widziałem tego samego u siebie, ale bardzo łatwo mi było zobaczyć te wszystkie rzeczy i u innych ludzi. No i do tego też dzisiaj służy ten program dla mnie, żebym ja nie naprawiał innych ludzi i nie próbował ich jakoś nie wiadomo jak nawracać i co z nimi robić. Natomiast to ja mam stosować ten program. Ja mam nim żyć, bo ten program jest dla mnie. I żeby po pierwsze innym ludziom zaczęło się żyć lepiej ze mną, no nie? No bo do tego służy ten program. No i oczywiście do tego, żebym ja się tym dzielił, nie? Co dzisiaj też robię. Natomiast przy piątym kroku tam są też obietnice tego piątego kroku, nie? I ja byłem bardzo wdzięczny za to, że ten człowiek jest w moim życiu, to znaczy ten sponsor, no nie? Że przekazuje mi ten program. Poczułem w tym piątym kroku coś, czego nie poczułem wcześniej, czyli takiej bezwzględnej bliskości z drugim człowiekiem, w sensie takim, że nic mnie nie odgradza, że ja nie mam jakichś tajemnic przed tym człowiekiem, no nie? Że właśnie to jest to, że powiedziałem przed chwilą to, co jest istotą mojego błędu i to, co te wszystkie rzeczy z mojego życia. Ja po prostu byłem czysty, nie? To znaczy przed tym człowiekiem powiedziałem mu wszystko, co mi leżało na... Co było jakby we mnie, tak? I wtedy poczułem właśnie taką bliskość z tym drugim człowiekiem, że nic mnie od niego nie odgradza, nie? To było też niesamowite i bardzo, bardzo poczułem dużą wdzięczność za to. Szósty, siódmy krok to są w ogóle kroki, które są cały czas ze mną, no nie? Bo są pewne rzeczy, które ja bym chciał oddać, ale nie całkowicie, nie? No właśnie, to są pewne rzeczy, które będą cały czas ze mną, nie? Tylko no codziennie muszę robić te wszystkie rzeczy, które muszę robić jako alkoholik, to znaczy powinienem i chcę je robić, nie? Czasami mniej lub bardziej, ale to jak robię te wszystkie rzeczy, czyli stosuję ten program, jak najbardziej potrafię, no to staję się lepszym człowiekiem, nie? Odkrywam ciągle jakieś rzeczy moje, takie wady czy cechy charakteru, które gdzieś tam dalej są we mnie. Ale tak jak mówię, dzisiaj już z tym się nie boksuję, nie walczę, nie wkurzam na samego siebie, bo dawniej bardzo lubiłem właśnie tak dowalać samemu sobie, nie? Ten Bóg. Dzisiaj mam takie poczucie tej siły wyższej, że ona jest ze mną cały czas, no nie? Tylko no właśnie, ja się od niej odwracam czasami, no nie? Czasami jest troszeczkę więcej tego mnie w moim życiu, a czasami mniej. Natomiast wiecie, co się stało? To jest niesamowite, tak? Bo mam nadzieję, że to da komuś nadzieję, kto jest na początku tej drogi tutaj z nami, że stało się to, że ja od 5 lat nie sięgnąłem po alkohol. Pomimo różnych rzeczy, które się dzieją, nigdy nie pomyślałem. Na początku przez 3 miesiące mi chodziło to, że gdzieś tam pojawiały się te myśli o alkoholu. Natomiast ta obsesja picia została zabrana. Nie? Ja dzisiaj nie myślę o tym, żeby się napić. Nie? I to też nie będzie tak, że to może się pojawić od razu. Natomiast no właśnie, jak nie będę załatwiał pewnych spraw na bieżąco, przegadywał tego ze sponsorem, czyli miał kontakt z innymi alkoholikami też. Jak będę dzielił się tym doświadczeniem, znaczy jak nie będę dzielił się tym doświadczeniem, no to wiecie, no to może być tak, że może nie od razu, ale za jakiś czas mogę wrócić do tego chlania, no nie? Ja bardzo nie chcę tego, żebym ja wrócił do tego życia, które miałem wcześniej, nie? A wiem, że bardzo się to szybko może stać i dlatego przez ten moment, od którego przyszedłem do wspólnoty, nigdy nie było tak, żebym nie był na meetingu przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, tak? Nigdy nie odszedłem od tej wspólnoty w sensie takim, że po prostu się obraziłem na wspólnotę, coś mi się tu nie podoba i po prostu nie chcę was, nie chcę się z wami spotykać i tak dalej, no nie? Nie przydarzyło mi się to jeszcze i bardzo trzymam się tego też, żeby mieć ten kontakt ze sponsorem. No na przykład ostatnio do niego dzwoniłem 2 tygodnie temu i pewnie dzisiaj do niego zadzwonię, bo już uważam, że te 2 tygodnie to ważne było, nic jakiegoś takiego się nie dzieje. Natomiast po prostu ważne, żeby do niego zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, te 2 tygodnie minęły tak i tak. Jakiegoś nic specjalnego się w moim życiu przez te 2 tygodnie nie wydarzyły. I czasami dzwonię też do niego powiedzieć, że jest okej, okay, no nie? Żeby po prostu on wiedział, co się w moim życiu dzieje, bo ja mam być w 100% uczciwy wobec tego człowieka. No i tak, dla mnie wydarzył się cud, bo przez 20 lat nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu i kompletnie nie wyobrażałem sobie życia takiego, jakie teraz mam. No nie? To jest coś niesamowitego, co się wydarzyło w różnych aspektach, nie? Bo ludzie z pracy się nie zmienili, natomiast ludzie z mojej rodziny się nie zmienili. Część się zmieniła pod tym względem, że ja po prostu zmieniłem nastawienie do nich, no nie? Ja podchodzę z innym nastawieniem do tych ludzi, z miłością jakąś taką, tolerancją większą, z chęcią pomocy. I jak modlę się rano o to, żebym dostał tą siłę do tego, żeby być użyteczny dla drugiego człowieka, to ja dostaję tą siłę i nawet nie wiem, skąd ją mam, no nie? Znaczy, wiem, skąd ją mam, dostaję ją, no nie? Od Boga. Natomiast przez dzień czasami tego nie widzę, nie? I to jest niesamowite, nie? Że ci ludzie naokoło są jacy są, ale to moje nastawienie do nich się kompletnie zmieniło, nie? To jest coś niesamowitego, co dostałem od tej wspólnoty i też staram się po prostu to oddawać, nie? Miałem też taki moment rok temu, gdzie tych sponsorowanych, gdzie tych podopiecznych było mniej i naprawdę odczułem to, no nie? To znaczy gdzieś było troszeczkę mniej tego działania z mojej strony, wiem to dzisiaj, nie? I naprawdę to była zupełnie inna jakość, no nie? Ci ludzie, którym mogę przekazać tą dobrą nowinę, że jest rozwiązanie i podzielić się swoim doświadczeniem, to jest najlepsze lekarstwo, jakie mogę dostać na swój alkoholizm, ale też to jest coś niesamowitego, jak się widzi ludzi, którzy zdrowieją, którym życie się zmienia. To jest coś niesamowitego. To jest taka łaska. Naprawdę jestem dzisiaj wdzięczny za to, że trafiłem do Was. I też to jest niesamowite, jak też sporo pokory się tu można nauczyć. No nie wiem, każdy z nas jest inny. Każdy choruje na tą samą chorobę. Natomiast mogę się tu uczyć dużo pokory. No nie? Każdy ma jakieś inne przekonania. Dla mnie na początku też ta wspólnota to była taka piaskownica, nie? Dla mnie takie przedszkole, jak ja mam żyć, no nie? Nauka tolerancji, akceptacji, pokory. To jest wszystko to, co tutaj mogę dostać we wspólnocie. Jak tylko nie będę chciał po prostu robić po swojemu i trochę słuchać i słuchać też waszych doświadczeń, no nie? I tolerować, akceptować różne drogi, bo dzisiaj też uważam, że każdy z nas ma inną drogę, no nie? Czasami jeszcze tylko wiem, że już koniec, ale dokończę, no nie? Też miałem taki moment, że porównywałem się, no nie? Że myślałem sobie, o kurde, wszyscy mówią o tym cierpieniu, no nie? A ja odkąd robię te wszystkie rzeczy, to żyje mi się dobrze i czasami są gorsze momenty i tak dalej, ale nie cierpię, nie? I czy ja mogę być bliżej Boga, jak nie cierpię? Pewnie, że tak, no nie? I każdy ma inną drogę, no nie? Jeden ma taką, że będzie trochę cierpiał więcej i to też będzie łamało w jakiś tam sposób ego. A ja mogę dzisiaj podzielić się tym doświadczeniem, że życie jest fajne, no nie? I pomimo tego, że czasami gdzieś się pojawiają, jest jakieś cierpienie, to mogę z akceptacją, z pokorą przejść do tego i mogę wyciągnąć jakieś wnioski, bo dawniej odwróciłbym się na pięć i byłbym obrażony na cały świat. A dzisiaj mogę się dzielić tym, że życie jest fajne i dziękuję Wam za to. Dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim dobrych świąt. Wszystkiego dobrego.